W naszym studiu już dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni, badająca związki psychologii z językiem, autorka kanału na YouTubie Między Zdaniami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Mariusz Makowski, psycholog społeczny z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy rzeczywiście język rozwinął się po to, żebyśmy mogli oddawać się plotkowaniu, jak twierdzi profesor Robin Dunbar z Oxfordu?
Mnie ta teza bardzo przekonuje, dlatego że plotka jest po to, żebyśmy zobaczyli, kto jest w naszej wspólnocie, a kto jest poza. Obgadujemy kogoś, komu dajemy minusik. Więc mnie bardzo to przekonuje, że w czasach, kiedy nie było mediów społecznościowych i nie było innych kanałów komunikacji oprócz bezpośredniej, no to ja musiałam wiedzieć, spotykając się na przykład z Mariuszem, czy Iksińska jest to plusik czy minusik. To jest taka ekonomia życia. I teraz, kiedy Mariusz by od razu powiedział, a daj spokój, prawda, to ja nie tracę energii na to, żeby Iksińską poznawać. Jak powiedział, ty, ona jest super, no to wtedy jest szansa, że Iksińska wejdzie do naszej wspólnoty. A to od tego zależało przetrwanie społeczne.
Mariusz się zgodzi?
No tak. Ja bym w ogóle zdjął jakieś takie odium demonizacji plotki. Plotka nie jest do końca tym, co ludzie uważają za plotkę, wydaje mi się, czy rozumieją.
A w Biblii jest piętnowana plotka. Przecież.
W Biblii wszystko jest piętnowane.
Właśnie.
Nie noście próżnych pogłosek.
Znaczy, plotka rzeczywiście pokazuje, kto jest kim. W organizacji ja się akurat tym zajmuję, zawodowo, ale jednocześnie też mówi o tym, kto ma władzę. Bo jest to nieformalna komunikacja w zespołach, grupach. Mhm. I jeśli ktoś ma dostęp do plotek, albo jeszcze lepiej, jeśli te plotki dostarcza regularnie, no to pozycja, jak mówimy, pozycja socjometryczna takiej osoby jest wysoka. Można mówić o tej sobie, a plotkara, ale chodź, co tam u szefa, a co tam, jakieś zwolnienia będą, albo coś, jak to podwyżkę dostanie, a jakim samochodem przyjechał, a może ma nową dziewczynę, a już się wokół ciebie gromadzą ludzie, tak?
A jeżeli ktoś jest obiektem plotek, to znaczy, że jest poza grupą?
No niekoniecznie.
Czy wręcz odwrotnie, jest tą osobą, która posiada pewne cechy pożądane. No i dlatego się plotkuje o niej, bo troszeczkę zazdrościmy. Zawiść to taka brzydka cecha, ale nie jesteśmy od niej wolni.
Zazdrość nam mówi, że ktoś ma coś, albo wyglądowo, albo zachowaniowo, albo co ja bym chciała mieć. I ja czuję zazdrość, nie? Bo ta zazdrość też jest demonizowana.
Ale co innego jest czuć zazdrość i robić wszystko, żeby też tak mieć, a co innego jest robić wszystko, żeby tej osobie obniżyć.
No tak, ale popatrz, notowania. Żebym mogła zrobić coś, bo komuś coś zazdroszczę i chcę to samo mieć, to muszę mieć pewien wysiłek. Ale mogę przyjść tutaj do ciebie i tą osobę unieważnić. I powiedzieć, wiesz co, no może dobrze piszę, ale głupia taka.
Ale nie? W życiu byś nie powiedziała, że dobrze piszę. Powiedziałabyś, że głupia, że te teksty są w sumie banalne.
No masz rację. Teraz jak ja tą osobę, która w moim przeżywaniu świata mi zagraża, unieważnię, to zobacz, ja nic nie muszę robić i jest dobrze. A jeszcze jeżeli ty mi dasz wsparcie i powiesz, no daj spokój, to dokładnie to samo, w punkt trafiłaś, to robisz mi wspólnotę osób, tak? I ta osoba, którą przeżywamy jako zagrażającą, jest bezpieczna. No bo ona jest B. Mnie się bardzo podoba to, co Mariusz powiedział, że my demonizujemy plotkę, bo ja myślę sobie, że plotka nam podpowiada, kto jest dla nas zagrażający, kogo przeżywamy jako zagrażającego, więc ona też jest podpowiedzią tak naprawdę, kim chcielibyśmy być trochę tożsamościowo.
Małpy się iskają, a my plotkujemy, tak? Budując więzi.
To jest takie werbalne iskanie. Nie wiem, czy Małgorzata by się zgodziła na ten
Ale ci, co plotkują, a nie ci, o kim się plotkuje, się iskają, nie? No właśnie, bo tego, kogo plotkujemy, popatrz, nie iskamy. My go wykopujemy z iskania.
Ale może jest tak, że dzisiaj iskamy jednego, a za tydzień iskamy drugiego.
Jeśli ja się na przykład dowiaduję, ktoś mi mówi, wiesz co, Mariusz, nie chcę ci ten, ale powiem ci w sekrecie, plotkują o tobie bardzo ostatnio, więc nie wiem, pilnuj się czy coś, nie? A teraz co mi to robi? Czy ja się czuję iskany w tym momencie, że mnie plotkują?
Nie, zagrożony, nie?
Nie wiem.
No bo to popatrz, plotkowanie dotyka trzech obszarów intymnych, nie? Czyli naszej fizjologii, naszego życia prywatnego i naszych poglądów. No to jeżeli ktoś mówi, że mnie ktoś obgaduje, to nie zakładam, że mówi o tym, że mam merytoryczny kanał, tylko raczej pokazuje negatywnie jakąś cechę moją, nie?
Wiesz, to właśnie myślę, że to jest czyn też osobowościowy, bo mówisz obgaduje od razu, nie? Plotka, obgadywanie. Obgadywanie taki bardziej negatywny jakiś, nie? Pejoratywnie bardziej mi brzmi. A później plotka.
No ale daj mi pozytywny...
No mówią o mnie, nie? Jestem na agendzie, jestem na
tak, tak, ale nie, chodzi mi o to, czy w języku da się użyć słowa rzeczownika plotka pozytywnie?
A, to dobre pytanie.
Bo wiesz, gdyby tak było, jak mówisz, to by były konteksty. A ja zobacz, muszę powiedzieć, czuję do ciebie, pozytywnie ci zazdroszczę. Skoro muszę dać przymiotnik, to znaczy, że w samej zazdrości nie ma pozytywności. Więc podejrzewam, gdybym powiedziała, wiesz co, Mariusz, plotkują o tobie, ale tak pozytywnie, to ale mi pokazuje, że w samym rzeczowniku plotka jest chyba negatywność, nie?
Tak, tylko zobacz, mamy teraz nowe pojęcia na plotkę. Plotka jest takim troszkę dinozaurowym pojęciem.
Mm-hmm. Dziaderskim, boomerskim.
Dziaderskim, boomerskim, tak. Viral, nie?
No.
Jest taki viral, poszedł, nie? I teraz spec od marketingu, którym przyświeca też pewnie dyskusyjna czasem zasada, nieważne jak mówią, ważne, mm-hmm. żeby mówili. No i teraz tak, jeżeli ktoś wyznaje taką zasadę, to dobrze, niech plotkują. Czy dobrze, czy źle, ważne, żeby nasze logo, nasz brand, nasza twarz się pojawiała, mm-hmm. nie? No i pewnie celebrytom niektórym to pasuje, bo mm-hmm. na tym jakieś apanaże zbijają. Natomiast dla kogoś bardzo ważny jest wizerunek, reprezentuje jakąś szacowną instytucje, no to już pytanie...
To może uderzać w wartości, które on reprezentuje.
Ale chyba też w miejsce w hierarchii. Bo popatrz, jak my plotkujemy o celebrycie, czy o aktorze, powiedzmy, nie pierwszoplanowym, to jakoś jest okej. Okay. Tak, ale o panu, nie wiem, Januszu Gajosie bym nie odważyła się, wiesz, powiedzieć czegoś takiego z poziomu na przykład fizjologii czy czegoś, nie? Mm. Ja pamiętam, jak pan Andrzej Chyra zmierzał się z chorobą alkoholową i słyszałam opowieści, jak tam to wyglądało, to nie chciałam tego słuchać, bo go miałam w domenie, wiesz, dobrego aktora. Tak samo myślę, że są takie osoby publiczne, które cenimy, wiesz, o których byśmy nie chcieli chyba wiedzieć. Nie? Ja teraz jak przeczytałam, że Jacek Kuroń miał zepsute zęby, to mi tak źle. Wolałabym tego nie wiedzieć, nie? W sensie cenię bardzo pana Jacka Kuronia i tak... Czyli chodzi mi o to, czy ta plotka też nie jest, Sylwia, popatrz, tak w dół ściąganiem, nie?
Tak, no... To
w
myślę,
każdej
że...
plotce jest ziarno prawdy, zakładasz.
Myślisz, że nie mył tych zębów?
Nie,
czy nie było wtedy
dobra, pasty? To postawimy teraz na chwilę kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy z dr Małgorzatą Majewską i doktorem Mariuszem Makowskim za chwilę. Doktor Majewska tu dowodziła, że w każdej plotce jest ziarno prawdy. No ja nie do końca w to wierzę, bo czasami mam wrażenie, że pewne plotki są tworzone w pewnym celu.
Ale wiesz, ta prawda może być bardzo szeroko rozumiana. To znaczy, że jeżeli na przykład obgadujemy kogoś, bo jesteśmy zazdrośni o jego wygląd, to prawdą jest, że ten ktoś jest atrakcyjny. Ale akurat
ale
może
nie
mu się...
mówimy, ale ona jest
nie,
atrakcyjna.
Nie, mówimy, patrz, tam jedynka jej się skruszyła, nie? Albo przytyła ostatnio, nie? Ale to jest cały czas szufladka wyglądu. Ciężko sobie wyobrazić plotkę z innego obszaru, chyba że, nie, bo mówimy, no może ładna, ale głupia. Mm-hmm. Nie? No, ale zobaczcie, bo to są bardziej inwektywy, o czym mówimy, nie? Plotka bardziej otwiera jakąś taką szufladę skojarzeń, na przykład, nie wiem, że sobie coś przez łóżko załatwił ktoś, albo że, nie wiem, dał łapówkę, prawda? To znaczy, że nie jest tak, że on to coś, co mu zazdrościmy, czy ona, osiągnął uczciwie. Czy to nie jest trochę ten mechanizm?
No właśnie o tym mówię, bo zakładamy, że w każdej plotce jest ziarno prawdy, więc jeżeli ona sobie załatwiła to właśnie w ten sposób awans przez łóżko, czy jest doceniana w pracy dlatego, że na pewno kręci na boku z szefem, no to jest...
No wiesz, ona nie musi kręcić z szefem, ale to pokazuje na przykład, że postrzegamy ją jako osobę atrakcyjną dla szefa. Mhm. Nie? I tutaj jest prawda, że widzimy ją jako atrakcyjną, a dopisujemy do niej coś, co ma minus. No bo jeżeli ktoś zdobywa sobie w nieuczciwy sposób, no to nie cenimy tego sukcesu, nie?
Ja na to tak jeszcze sobie tutaj spróbowałem spojrzeć, też o tym troszkę gadaliśmy w przerwie tutaj w kuluarach, że plotka de facto służy zaspokajaniu naszych potrzeb różnych, nie? Mhm. No takich potrzeb jak potrzeba bezpieczeństwa, jak potrzeba sprawiedliwości.
Przynależności do grupy.
Wspólnoty. To, co też mówiliśmy na początku, my i obcy, tak? Czy swoi i obcy.
To jest też rozrywka?
Też, ale to już takie, bym powiedział, już rzadszego rzędu, czy też mniej istotne potrzeby. I teraz tak, ja trochę patrząc właśnie z perspektywy firmy, organizacji, prawda, i komunikacji formalnej i nieformalnej. To, czego nie da się załatwić w zdrowej komunikacji, tak na zdrowej kulturze organizacyjnej, otwartym tekstem, wprost, cztery oczy, czy bezpośrednio, to przechodzi w kanał tej szarej strefy. I teraz, jeśli ja nie mogę powiedzieć szefowi, szefie, pan mnie traktuje niepoważnie, czy czuję się traktowany niepoważnie, czuję, że to jest brak szacunku, co pan robi za mną, tak? Ja się z tym czuję źle, jestem na pana zły. Nie mogę tego powiedzieć szefowi. Taka jest kultura organizacyjna, która knebluje. To co zrobię? Puszczę to kanałem plotki.
No to wtedy plotka jest wentylem,
jest
prawda?
Jest wentylem, ale też jest porównywanie w górę i w dół, tak? To czym mówiliśmy przed chwilą, że mamy wiele osób, które są piękne, wspaniałe, codziennie biegają, nie wskazując palcem, mają piękne zęby, urodę, elokwencję i tak dalej. No jak takie osoby lubić, nie? No więc potrzebują coś znaleźć w nich, jakiś defekt i na przykład kanałem właśnie plotki go gdzieś tam rozprzestrzeniać, żeby coś ludzkiego w tej osobie znaleźć i móc tą osobę polubić.
Czy żeby siebie dowartościować.
I siebie oczywiście też.
Tak, no tak, ale żeby znaleźć jakąś płaszczyznę, że ona też jest niedoskonała. Mnie się bardzo podoba to myślenie o plotce jako wentylu, prawda? To znaczy, że kiedy, nie wiem, ja mam coś trudnego i mam osobę, której bardzo ufam, to mówię, słuchaj, chodź siadamy, muszę się wygadać, muszę kogoś obgadać i to nie jest tak, że ja tego kogoś nie lubię, tylko po prostu jest mi trudno w relacji. I lecę, nie? No, ale ja to robię do zaufanej osoby. Problem zaczyna się wtedy, kiedy plotka jest pomostem wspólnoty. Kiedy właściwie wspólnota nie ma nic innego, tylko negatywne informacje. Bo ja zauważyłam na przykład, kiedy słuchałam, czy słucham systemów rodzinnych, że bardzo często to, co się dzieje przy stołach rodzinnych, to jest takie obśmiewanie, wyśmiewanie, plotkowanie. Tak? I tam właściwie nie ma pozytywnych feedbacków, bo istnieje wyżej w hierarchii przy danym, nie wiem, stole świątecznym jest ten, kto bardziej dogryzie cioci, tak, czy tam wujkowi.
Takie grillowanie społeczne obok grillowania tego fizycznego, że tu kiełbaski ten, ale jeszcze grillujemy tych, których nie lubimy, do których się dystansujemy, którym coś zazdrościmy.
Którzy nam zagrażają.
Lepsi od nas, tak.
I wtedy ta plotka już ma bardzo destrukcyjną funkcję, dlatego że nie robi przestrzeni na nic pozytywnego. Mało tego, najbardziej czego się boimy w takiej wspólnocie, to ponieść porażkę. No bo porażka jest cudownym stworzeniem scenariusza, żeby nas obgadać. No taka mądra niby była, a patrz, nie? I to jest dokładnie o tym.
Plotka jest też narzędziem manipulacji.
Wiesz, to wtedy chyba, kiedy nie rozumiemy jej mechanizmu. Bo ja sobie tak myślę, jako osoba, która wchodzi w różne projekty i współpracująca, jeżeli ktoś przychodzi do mnie na początku projektu i zaczyna od plotki, to ja pierwsze co, to zastanawiam się, jakby w co mnie chce wciągnąć, nie? Jakie frakcje.
No, czy każdy ma takie mechanizmy obronne?
Jak się słucha mojego kanału między zdaniami, to się nie będzie. W sensie takim, że język wam wszystko podpowiada, nie? To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, nie mów nikomu, bo to wielka tajemnica, to wiadomo, że moją tajemnicę też przekażę dalej w świat. Więc też ja bym powiedziała, że kategorie językowe nam podpowiadają, bo co innego, jak przyjdę i powiem, słuchaj Sylwia, muszę się wygadać, bo jest mi trudno z Iksińską. I to powiesz, wiesz co, Iksińska jest trudna, ale ma swoje zalety. I wiemy, po co to robimy, czyli zrobimy sobie taką ramę metatekstową, po co my to robimy, a co innego, jak siedzimy, jak to mówi młodzież, ciśniemy bekę. Pa, jak się ubrała, patrz, nie? I wtedy to jest tylko ta destrukcja. No i ona nic nie buduje, bo to jest pozór wspólnoty. A dlaczego my się trzymamy tej wspólnoty? No bo sami nie chcemy być ofiarą bycia obgadywanym, nie?
Znaczy, wiesz, nie buduje nic pozytywnego, ale jednocześnie buduje wspólnotę pokrzywdzonych.
Tak, tak.
I tutaj działa mechanizm wspólnej biedy. Tak?
Wspólnej biedy,
i to
ale
łączy
też
ludzi. Niestety Polaków często, zbyt często mam wrażenie.
No właśnie, to mnie martwi, dlatego tak się ucieszyłam.
Syndrom towarzysza niedoli, tak?
Tak.
My mamy dużo niedobrych informacji o innych, możemy sobie o tym pogadać i jak bardzo z tego poducierpimy, tak?
Ale też bardzo mi podoba się to, co powiedziałeś o tym sprawiedliwości, nie? Że ja ostatnio teraz w weekend byłam gdzieś w knajpie i siedziało przy stoliku młode towarzystwo i jedna dziewczyna poszła do toalety, a reszta mówi, ta patrz, ta może jeść i nic. A my nawet kowałeczek
pizzy. Ale to jest sympatyczne.
To nie było sympatyczne. I tak sobie pomyślałam, Boże, im jest wszystkim trudno, że wszyscy jedzą tą pizzę, a w naszej kulturze plusik jest szczupłość. Nie? Więc to jest chyba też trochę o tym, że wiesz, że my byśmy bardzo chcieli, żeby ten świat był sprawiedliwy. I teraz jeżeli, może to jest, Mariusz, klucz. Jeżeli kogoś przeżywamy jako niesprawiedliwego, bo nagle to, o czym my marzymy, nie wiem, w projekcie on dostaje. On nagle, wiesz, mój ulubiony przykład...
On ma to od urodzenia.
Mój ulubionym tutaj przykładem, który ja bardzo lubię mówić, to jest Michał Rusinek, który rocznie produkuje taką ilość książek, że ile bym nie napisała, to on zawsze robi więcej. I zawsze...
Ale wiesz, co mu powiedziała pani Szymborska, prawda?
Że... A ty chcesz mnie pocieszyć? Tak. Nie, ja to Michałowi co roku mówię, że to zdjęcie, ile książek
opublikuje. Skąd to wiesz o tej pani Szymborskiej?
Nie, no od niego, on to sam.
Tak, ale nie, bo ja to lubię ten przykład, bo my go, ja go publicznie jakby...
Bo on ma dystans do siebie jednocześnie.
No ma. Ale wiesz, i teraz tak naprawdę, wiesz, ile ja bym napisała, to sobie myślę, przyjdzie 31 grudnia i Michał i tak wrzuci zdjęcie, że wiesz, napisał więcej, nie? I teraz, kiedy my sobie to obśmiewamy, ja sama to nawet tutaj publicznie, personalnie mówię, czy jemu zawsze, jak się z nim widzę, to masz to łączy. No bo im nie jest trudno z tym, że on tak dobrze i tak dużo pisze. Natomiast gdyby to wszystko się działo w ten sposób, że kanałami wokół niego, to by było nie fair. I wtedy to by była plotka, nie? A tak to jest to po prostu przyznanie się do wyższości kolegi.
Plotkowanie to nie wada charakteru, ale skomplikowana umiejętność społeczna, twierdzi dr Adam Davis z Uniwersytetu w Ottawie. No i właśnie, jak zrobić to tak? To znaczy, jak plotkować w taki sposób, żeby nas wszyscy lubili, a nie mówili o nas plotkarz? Bo lubimy plotkarzy, a z jednej strony, bo przynoszą mięsko, ale z drugiej strony...
No chyba to się wewnętrznie sprzeczne dla mnie, nie? Że dla mnie jednak tutaj trochę mam inaczej niż Mariusz, plotka jest czymś negatywnym. Ale jak tak jeszcze próbowałam poukładać to w głowie, że ta plotka, popatrzcie, ona wymaga ogromnych kompetencji społecznych.
Właśnie, jak plotkować z wdziękiem.
Prawda? Bo na przykład osoby w spektrum autyzmu właśnie mają z tym problem, że one nie czują tych kontekstów, nie? A nie czują właśnie tego, po tej drabinie ironii biegania, szyderstwa i tak dalej. Więc ja sobie myślę, że to jest też tak, że ten, kto plotkuje, jeżeli jeszcze to robi celnie, bo są takie osoby, tak w punkt, nie? To my też mamy taką przyjemność z tego, że on nam dał narrację, nie? Że czasem mamy tak, że ktoś nas drażni i przychodzi druga osoba i tak w punkt coś powie i nagle mamy poczucie, że on nam nazwał to coś, co nas drażni. Więc ja sobie myślę, że wiesz, ja nie mam złotych rad, nie? Sama bardzo lubię plotkować. Natomiast z zaufanymi osobami, żeby to nie wyszło. Natomiast myślę sobie, że to jest jeszcze właśnie kawałek o tym, że my rozpoznajemy, wiesz, jak ja bym przyszła cię z plotką, to my Sylwia myśmy kiedyś się spotkały, mogę państwu powiedzieć, z Sylwią w czasie trudnych wyborów, gdzie pewne partie niekoniecznie po naszej stronie miały szansę wygrać i obok nas
w restauracji.
Kandydat z tej partii, której bardzo, bardzo nie lubiłyśmy, nie? I myśmy natychmiast miały porozumienie.
Ja jestem obiektywna, nie zapominaj.
Dobrze, to, ale nie wymieniłam też nazwy, nie? I teraz zobaczcie państwo, jadłyśmy sobie obiad, po prostu gadałyśmy i nagle w sekundę miałyśmy porozumienie i ja nie musiałam Sylwii pytać, co sądzi o tej partii, bo to było, wiesz, w kompetencjach społecznych, nie?
Tak, a możemy powiedzieć, że jadłyśmy sushi, a ten kandydat twierdzi, że jest bardzo patriotyczny i dziwiłyśmy się, dlaczego nie poszedł na
no, tak,
coś polskiego.
No tak, żebym go okropnie obgadała, ale my teraz wychodzimy na snopki, że chodzimy na sushi, ale rzeczywiście, a on promował polską żywność, w ogóle polskie tradycje.
Polskie, wszystkie, a siedział na sushi.
A siedział na sushi i myśmy oczywiście dostały tak uśmiechu, ale zobaczcie państwo, jak natychmiast nas to, nawet dzisiaj pamiętamy, nie? Jak natychmiast nas to zjednoczyło. Więc ja sobie myślę, że tam jest taka ogromna funkcja jednak scalacza społecznego, nie? I teraz, wyobraźcie sobie teraz państwo, że siedziałabym z kimś przy stole, kto głosowałby na tą partię, prawda? No myślę, żeby udawał, że nie rozumie, nie? Albo o nie, a przesadzasz, no akurat przyszedł zjeść, bo głodny chłop, nie? A myśmy w sekundę...
A schabowego nie ma obok.
Tak, a myśmy w sekundę to sushi obśmiały jako właśnie taki detal tego świata bardziej lewicowego, takiego nowoczesnego, przed którym on publicznie bardzo mocno protestuje.
Co na to psycholog społeczny?
Ojej, nie nadążam trochę, ale postaram się. Przyszło mi do głowy, że trochę może utykamy w dychotomii pozytywność plotki, negatywność plotki, a trochę żeśmy z tego zaczęli wychodzić. Wspomniałaś o tym, Małgorzato, że to są duże umiejętności społeczne i to fakt. I jeszcze bym tutaj podkreślił właśnie pytanie, jak plotkować? Kiedy, o jakiej plotce można powiedzieć, w jakim towarzystwie i w jakim czasie? Nieobecna tutaj, kiedyś obecna, doktor Małgorzata Wypych popełniła kiedyś pracę doktorską poświęconą wyłącznie plotce. I między innymi z jej badań wynikało, że właśnie osoby, które mają duże umiejętności społeczne, są też dobre w tym, co właśnie nazywamy plotkowaniem. Że to trzeba umieć. A teraz, czy takie osoby lubimy, czy nie lubimy, na twoje pytanie? Powiedziałbym tak, jeśli ktoś coś sobą reprezentuje jeszcze poza umiejętnością plotkowania, to myślę, że taką osobę będziemy bardziej lubić, bo ona jeszcze coś nam dostarcza dodatkowego. A jeśli nic innego tylko jest, no właśnie, tą plotkarą, no to pewnie będziemy ją znacznie mniej cenić.
Ale wiesz, tam jeszcze pomyślałam sobie o takim aspekcie potwierdzania społecznego, ponieważ ja, jak wiecie, zajmuję się językiem i bardzo często jest tak, że jak wchodzę w jakieś, tak jak mówisz, grillowania, czy jakieś takie imprezy społeczne, gdzie się plotkuje, to na przykład ktoś przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, bo ja mam takie przekonanie, że on jest taki i taki, powiedz mi, czy tak jest. I teraz, kiedy ja mu powiem, no tak, bo powiedział tak i tak, na przykład, to sytuacja sprzed 3 tygodni, gdzie byłam na jakimś tam prywatnym ognisku i kolega mówi do mnie, ty, bo on traktuje tą swoją żonę, jakby była małym dzieckiem, popatrz, on jej powiedział, żeby teraz, a ja mówię, no tak, właśnie przed chwilą jej powiedział, żeby nie jadła brokuła, bo coś tam, on mówi, czyli mam rację, wiesz, że ja mu dałam taki trochę dowód słuszności i tego, że przez to, że ja mu to pokazałam w języku, to nagle on nie był taki, wiesz, powierzchowny, że on tylko obgaduje, tylko tam coś jest, on mówi, czyli to w języku widać, ja mówię, no tak powiedział do tej żony, nie? Nie? I on nagle się poczuł w tym umocowany, więc może plotka właśnie, wiesz, znowu wracamy do tych kompetencji, umocowuje nas, nie?
No to dobra, to no my chcesz odpowiedzieć?
Cały czas redefiniujemy znaczenie czy pojęcie plotki.
Dobra. Pojęcie czy funkcję?
Plotko.
No bo pojęcie mamy.
Funkcja cały czas, ale zastanawiam się też nad właśnie to twoja domena jest. Czy mamy jeszcze jakieś inne pojęcia na plotkę? Tak, obgadywanie się pojawiło.
Etymologia, plotkowanie jest od słowa pleść. Czyli tak sobie paplać, gadać.
O.
No, ale teraz fajnie w tej etymologii też to pokazuje. Zobaczcie, chłop jadł tylko sushi. A myśmy do tego dopisały całą interpretację. Oczywiście zwartościowałyśmy go negatywnie jako hipokrytę.
Nie, to było takie mrugnięcie okiem.
Tak, ale
przecież.
Mrugnięcie okiem, bo to było lekkie. Ale równocześnie do końca życia, jak go gdzieś widzę publicznie, to pamiętam Sylwię.
To będziesz mówić tak, deklaruje, że jest chabowego, tak naprawdę sushi.
Zobaczyłyśmy osobę publiczną, której prywatnie nie znamy, w miejscu publicznym i natychmiast dolepiła się do tego cała opowieść. Więc jeszcze może jest tak, że ta plotka też ma taką funkcję zmniejszania dystansu. Nie muszę tego pana lubić, ale on jest dla mnie bliższy, ponieważ go obśmiałam z Sylwią Paszkowską.
Plotkowanie jest zajęciem ludzi o małych umysłach, podczas gdy te wielkie dyskutują o ideach.
No to ja jestem bardzo mały umysł. Dlatego, że...
Chciałbym mieć taki mały jak ty.
Dlatego, że dla mnie plotkowanie też pokazuje, co nas uruchamia społecznie. I ja na przykład bardzo lubię podsłuchiwać, jak gdzieś jadę w pociągu. Uwielbiam pociągami jeździć, bo zawsze ktoś kogoś obgaduje, zawsze. I wtedy, wiesz, jakby widzisz też, co społecznie drażni, a co jest akceptowalne. Nie? Na przykład bardzo się zmieniło plotkowanie na temat wyglądu zewnętrznego. Już na szczęście ciało pozytywność i inność, nieprototypowość, wiesz, powoli już wchodzi do języka. Już jest, dziewczyna pełniejszych kształtów. Już nie ma tak jak jeszcze 20 lat temu. Natomiast bezlitośnie z kolei plotkuje się o czymś, co jest w szufladzie próżności. Nie? Że mogłaby się zająć dziećmi, a ta wymalowane pazury. I na przykład ta próżność teraz, jak się przygotowałam do naszego programu, jak podsłuchiwałam, a wracałam pociągiem przedwczoraj z Gdańska, no więc chodziłam i podsłuchiwałam, to właściwie cały czas była taka wyfiołkowana lala. Nie? Mhm. I teraz wyfiołkowana lala nie może być dobrą mamą.
No, bo też plotkowanie to jest sposób na karanie tych osób, które wykraczają poza pewne normy.
Stygmatyzowanie, prawda? No.
Przemoc, nazwijmy to.
Tak, bo plotka jest też przemocą.
No i tak, szczególnie jeżeli, wiesz, na przykład uruchamia dwie dla mnie domeny, obrzydzenie albo agresję. No bo jeżeli powiem wam coś obrzydliwego o kimś, to już trudno na niego patrzeć, tu pojawiła się postać historyczna, nie pamiętając na przykład, że publicznie składam do wiadomości, że nie mu zębów. Nie? Więc ja myślę, że to jest też tak, i teraz my nie mamy, to Mariusz na tym lepiej zna niż ja, ale my nie mamy, nie umiemy zarządzać obrzydzeniem, no jak coś cię obrzydza, to jest koniec. Więc na przykład powiedzenie czegoś obrzydliwego o kimś, fizjologicznego, na przykład związanego, nie wiem, z ekscesami poalkoholowymi, może na przykład wykluczyć potencjalnego rywala czy rywalkę.
No bo... Ja mam też problem z tym, że bardzo lubię biografię, ale w części biografii, no niestety pojawiają się opinie innych, a skąd są te opinie? Czy to są zawsze obiektywne opinie? Nie. Bardzo często one są zbudowane na pogłoskach, plotkach.
No to jest wielkie wyzwanie reportażystów, którzy chcą, żeby ich opowieść była taka właśnie mięsista, soczysta i gdzieś zbierają z drugiej, czasem z trzeciej ręki informacje. Taka historia na przykład o wyprawie na Broad Peak. Jacek Hugo Bader.
Ja coś wymyślał.
Długa. No właśnie, no ale potem to się skończyło jakąś sprawą sądową w ogóle z panią Czerwińską, gdzie on użył właśnie, jakoby ona pewnym tekstem zagrzewała alpinistów do wyjścia, go nie mogę przytoczyć na antenie, bo jest
niecenzuralny.
Jest wulgarny. Mhm. Tak? I, no i ona się odezwała, że ona nigdy czegoś takiego nie powiedziała. No on to słyszał od jakiegoś alpinisty, który akurat wtedy był i słyszał, jak ona to mówiła, no i teraz, prawda, no coś właśnie z obszaru plotki, która, no, przyznam się, że bardzo ubarwiła dla mnie w mojej percepcji tą opowieść, że to jest taki właśnie, że kobiety mogą się wyrażać po męsku i mogą być bardziej bojowe niż faceci, tak?
No, ale to jest może taka też pokusa plotki, prawda? To znaczy, że jeżeli gdzieś wchodzisz na imprezę i chcesz być kolorowy, to jak ubarwisz jakąś opowieść, prawda, to nagle jesteś w centrum uwagi, nie?
Chyba, że cię przyłapią na tej plotce i wtedy... I przyłapią cię na tym, że to jest tylko plotka.
Kłamstwo. Popatrz, nie plotka, tylko kłamstwo.
No, a ty zakładasz, że w każdej plotce jest ziarno prawdy.
Nie wiem.
No, ja nie.
No, ale wiesz, bo chodzi o to, że jak ktoś mnie złapie na kłamstwie, to tracę twarz. Ale jeżeli mnie złapie na plotkowaniu, ale jesteś plotkarem, ja mówię, okropna, no to już, jeżeli mam okej, to...
Zostawiamy państwa z tymi wątpliwościami. Naszymi gośćmi byli dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni, autorka kanału Między Zdaniami i dr Mariusz Makowski, psycholog społeczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.